W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Prawie sakramentalnie wszystkie te konferencje się rozpoczynają stwierdzeniem: Trójca Święta to nasz Rodzic. Od samego początku naszego istnienia otrzymujemy relacje. Jedna to jest relacja z naszymi rodzicami. I jeszcze jest druga, pierwotniejsza, relacja z naszym Ojcem Niebieskim. Niektórzy z chwilą pojawienia na świecie otrzymują też relacje ze swoim starszym rodzeństwem. A następnie zaczynamy otrzymywać relacje z młodszym rodzeństwem, z ludźmi, których Pan Bóg postawi na naszej drodze. Nauka tych rekolekcji chce wskazać na fakt, że wzorzec tych naszych relacji jest w samym Bogu i jest odwieczny. Nie przedawni się. Przyszła pora, aby dwa słowa powiedzieć o tym, w jaki sposób Kościół myśli o Trójcy Świętej. A to myślenie bierze się ze słów, jakie Nowy Testament używa jako imiona osób dla pierwszej osoby boskiej – Ojciec, dla drugiej osoby boskiej – Słowo, Logos. Gdy mówimy Słowo, najczęściej pierwsze skojarzenie jest z tym, co się pojawia na ustach. Dlatego dobrze wiedzieć, że jest to przetłumaczenie słowa Logos, które jeszcze wcześniej oznacza to, co się pojawia w umyśle. Niezależnie, czy usta to wypowiedzą, czy nie. A dla oznaczenia trzeciej osoby boskiej Nowy Testament posługuje się słowem pneuma, czyli duch, ale to słowo można by również przetłumaczyć wiatr, można by je przetłumaczyć podmuch. I to również stanowi wskazówkę i stanowiło dla myślenia Kościoła o osobach Trójcy Świętej. I abyśmy mogli najkrócej na te ścieżki myślenia kościelnego wejść, to wcześniej należy zwrócić uwagę na to, że wszystko, co możemy powiedzieć o Bogu, należy utożsamić z samym Bogiem. Należy postawić znak równości o wszystkim między tym. Wszystkim, co możemy powiedzieć o Bogu, a Bogiem samym. Nie można przypisać Bogu jakiejś części, którą by można było odjąć. Bo utraciłby cechy Boga. A drugi trop i uwaga jest taka, że to strzeżenie w naszych myślach prawdy o Bożej prostocie i niezłożoności powinno iść w parze z pamięcią, że w Bogu jest wszystko wznioślejsze w porównaniu z czymkolwiek, co znamy i co wypowiadamy. W ten sposób ustrzeżemy się błędu myślenia o Bogu, jakby był kimś gorszym niż my. A nie jest taką rzadkością spotkać się z myślami o Bogu jako o kimś gorszym, chociażby moralnie. Nie jest rzadkością sadzanie Pana Boga na ławie podejrzanych moralnie albo nawet oskarżonych. A jeżeli już o tym pamiętamy, to zwróćmy uwagę na to, przypomnijmy sobie, że jako Duch Najwyższy, niestworzony, Bóg ma w sobie poznawanie, Bóg ma w sobie miłowanie. Poznawanie Boga jest Nim samym. Miłowanie Boga równa się samemu Bogu. A jednak prawdą jest powiedzieć, jest w Nim poznawanie, jest w Nim miłowanie. Tak doskonałe jak On sam, które ogarnia w pierwszym rzędzie Jego samego. I tu zaczynają się te ścieżki rozpoczęte użyciem przez Nowy Testament słowa logos i słowa pneuma. Które to słowa naprowadziły Kościół w osobach zwłaszcza świętego Augustyna, po nim świętego Tomasza z Akwinu, ażeby myśleć o osobie Syna Bożego, nazywanego Słowem, jako o tym, który odwiecznie pochodzi w ramach, jeżeli tak można powiedzieć, Bożego nieskończonego poznawania. Gdy Bóg poznaje wszystko w jednym ruchu, my w wielu niedoskonałych, wycinkowych, Bóg wszystko w jednym. I gdy Bóg poznaje, to nam objawia Nowy Testament, objawia to Jezus. Rodzi się w Nim odwiecznie, od zawsze Słowo. Druga osoba Trójcy Świętej, która wypowiada całego Boga i całe stworzenie, a więc także nas. Nie ma poznawania bez miłowania. Coś takiego nie istnieje. I użyte dla nazwania trzeciej osoby Trójcy Świętej słowo pneuma, podmuch, naprowadza nas na refleksję, którą Kościół prowadzi przez tyle już wieków, że pochodzenie Ducha Świętego odwieczne od Ojca i od Syna istnieje wewnątrz Bożego miłowania. Bo to imię, duch, wiatr, podmuch podpowiada wewnątrz Bożego miłowania. I możemy, myśląc o miłowaniu, zauważyć najpierw, że ma przeciwstawny kierunek w porównaniu z poznawaniem. Gdy poznajemy, rodzi się w nas obraz tego, co poznajemy. W Bogu ten obraz wszystkiego, co poznaje, jest Słowem, osobą odrębną, odwieczną, drugą osobą Trójcy Świętej. Gdy miłujemy, to nie kierunek od zewnątrz do mnie, ale na odwrót. Taki podmuch właśnie, który sprawia, że ja skłaniam się ku czemuś. To jest umiłowanie. Wyrasta z tego, co poznaję. Gdy narodzi się obraz we mnie, czegoś, co jest poza mną, dopiero wtedy mogę to umiłować i się ku temu zwrócić. Ale miłowanie już polega na tym, nie coś do mnie, ale ja ku czemuś, skłaniam się ku czemuś, wychylam, idę do czegoś, dążę. Gdy pojawia się choćby odrobina miłowania w nas, niemożliwe jest stagnacja. Stanie w miejscu dłużej, ani choćby chwilkę, staje się niemożliwe. Miłość wytrąca nas ze stagnacji, z bezruchu. Gdyby miłości w ogóle w nas nie było, to byśmy żyli w bezruchu. Nie ruszylibyśmy nawet końcem palca. I to wyjście kuma, można powiedzieć, przyglądajmy się mu. Możemy takie znaleźć fazy, etapy. Pierwsze to jest ten początek. To jest to pchnięcie przez podmuch. Koniec bezruchu. Koniec stagnacji. Wyruszam. Wypływam. Wyfruwam. Idę. Już nie stoję. Stać niemożliwe. Dłużej niemożliwe. Powiał duch. Druga, taki etap. Następne dążenie. Jeśli miłość trwa, jeśli coś jej nie zadusiło, jeśli coś jej nie zagasiło, to trwa dążenie. Jeszcze nie jestem u celu, ale miłowanie sprawia, że ja zmierzam do niego, że się nie poddaję, że się nie wycofam, nie ustanę, nie zawrócę, nie przejdzie mi, nie minie mi. Pali się ciągle ten płomień, dmie ten wiatr. Ale póki nie dojdę do celu miłowania, miłość nosi imię tęsknoty, dążenia i tęsknoty. Miłuję czegoś, czego jeszcze nie ma. Mnie jeszcze tam nie ma. I zwieńczenie, trzeci etap, spotkanie. Punkt dojścia miłowania, który ma na imię radość. Już nie tęsknota zamienia się w coś pozornie, zewnętrznie przeciwstawnego. Radość spotkania. Cieszenie się. Coś, co jest w naturze owocu. Czekaliśmy na owoc. Był jeszcze niedojrzały. Nie nadawał się, żeby go smakować. Nadawał się na to, żeby czekać, aż dojrzeje. Jak doczekaliśmy tego momentu, można w nim zatopić zęby, a on uwolni soki, które chowa, słodkie i smaczne. I będą płynąć po podniebieniu. I nie da się radować owocem gruszki, słuchając wykładu o smaku gruszki. To jest możliwe tylko w spotkaniu. Miłość oznacza obszar spotkania w naszym życiu. Nie wykładu, spotkania. To muszę być ja. Nikt za mnie tam nie pójdzie. Nikt się za mnie nie spotka. Nikt się za mnie nie pomodli. Może w mojej intencji zmówić swoją modlitwę, ale mojej modlitwy nikt z was nie zmówi. Ani nikt inny w ogóle w świecie. Mogę to zrobić. Tylko ja. Osobiście. Wszystkie te fazy są jednocześnie. I wszystkie je odnajdujemy w osobie boskiej Ducha Świętego. Nie ma Słowa Bożego bez Ducha Świętego. Już wczoraj o tym mówiliśmy. Jak mówiliśmy, że Syn Boży przyszedł. Czyli coś sprawiło, że wyruszył w drogę. Wyruszył, szedł i dotarł do nas. Tym, co to sprawiło, przyczyna, która to spowodowała, uosobiona jest w osobie boskiej Ducha Świętego. Gdyby nie było Ducha Świętego, Nie byłoby żadnego wcielenia. Nie byłoby Kościoła. Nie byłoby sakramentów. Nie byłoby instytucji. Nie byłoby hierarchii. Nie byłoby księdzy, księży. Ani jednego. Trójcę Świętą poznajemy od końca. Padały tu propozycje, jeszcze padną, jeśli sił starczy, głównie słuchającym, takiego przypisania osób boskich do różnych rzeczy, które są trzy i są ze sobą związane czymś jednym. I jeszcze trzeci warunek. Muszą być porządek między nimi, nie proste wyliczenie, ale jedno z drugiego wyrasta. Dużo jest, okazuje, takich śladów. I gdybyśmy ten chwycili, czyli różaniec. Tam Trójcę Świętą poznajemy od końca, od trzeciej osoby. Część radosna, spotkanie Boga z ludźmi. Wyruszył, spotkał się, zjednoczenie w Chrystusie. Duch Święty łączy Ojca i Syna. Jego cechy, cechy Jego osoby zawierają zawsze jedność dwóch. Łączność dwóch, spotkanie dwóch. Miłość Boga, miłość wzajemna Ojca i Syna. Wcielenie, Boże Narodzenie, świętujemy to za pół roku, jest objawieniem się Ducha Świętego. On pokazuje tu swoją twarz. Doprowadził do spotkania. Miłość dotarła do celu, czyli do nas. Tajemnice światła bolesne. Nic nie szkodzi, że Jan Paweł II dodał światła. Są cztery części. Drugą obecnie i trzecią należy razem czytać. To jest Słowo. Tu się spotykamy najbardziej z drugą osobą Trójcy Świętej, Synem Bożym, który mówi nam o sobie w nauczaniu, z którego płynie światło i w ofierze, którą składa. A trzecia, chwalebna część, to już nas prowadzi do źródła, do tego początku, o którym w pierwszym dniu próbowaliśmy mówić. Chwała Ojca. Zebranie wszystkiego w jednej chwale. Ukoronowanie. Tam jest nasz cel. Gdy mówiliśmy o Ojcu, to mowa była głównie o tym, że jest początkiem i co z tego wynika. Żeby tak zostało. Żeby to zawsze był On tym początkiem. Żebyśmy szukali tej łaski. Żeby na tym nam zależało. Nie zaczynać inaczej, od innego początku. Siebie początkiem też nie czynić, bo już jest początek lepszy i prawdziwy. Ale osoba Boga Ojca przywołuje także jako ta pierwsza, ten punkt dojścia ostateczny w chwale na końcu różańca. Oparcie. Ostateczny punkt oparcia. Niezawodny. Nie można go już przesunąć dalej. Nie zachwieje się. Nie można go odwołać. Nie można unieważnić. Dla nas jest to oparcie. Posyła Syna, posyła Ducha Świętego, żeby o Nim mówili. Żeby przypominali, żeby do Niego prowadzili. I oblicze Trójcy Świętej zaczyna się wówczas odsłaniać w uczonych na lekcjach religii od przedszkola, w obecnych w Nowym Testamencie, wierze, nadziei i miłości. Bo czym innym jest nadzieja, jeżeli nie użyciem oparcia? Nadzieja, skorzystanie z oparcia. Jeżeli oparcie jest chwiejne, nadzieja będzie chwiejna. Jest taka zasada. Jakie oparcie, taka nadzieja. Oparcie chwiejne, nadzieja chwiejna. Oparcie przemijające, nadzieja przemijająca. Oparcie niezawodne, nadzieja niezawodna. I taka jest nadzieja nadprzyrodzona, nam ofiarowana. Patronalne święto nadziei niedawno świętowaliśmy w niebowstąpienie. Dokonawszy zwycięstwa, odnowiwszy w uczniach wiarę, wskrzesiwszy wiarę w uczniach. Najpierw Ojciec wskrzesił Jezusa, a później Jezus wskrzesił wiarę w ucznia, która umarła w Wielki Piątek. Jezus idzie do nieba, żeby tam o mocne ojcowskie dłonie zaczepić kotwicę naszej nadziei. Jedno miejsce jest w Nowym Testamencie, gdzie nadzieja jest porównana do kotwicy w liście do Hebrajczyków. Ale to wystarczy. Genialny obraz. Nawet nie musimy tej kotwicy zarzucać, jak James Bond, gdy napotka przeszkodę na drodze ucieczki przed pościgiem. Mur. Jezus tę kotwicę zanosi sam osobiście do nieba. Nie dorzucilibyśmy tam, nawet po wielu treningach. Ale zanim zanosi kotwicę nadziei, żeby ją w dłoniach Ojca zostawić, w naszej dłoni wcześniej zostawił linkę wiary, która do tej nadziei jest przywiązana. A użycie tej wiary i nadziei, posłużenie się tym, żeby to pracowało, żeby po tej lince od kotwicy do mojej dłoni przepłynęła od Ojca Niebieskiego moc dla mnie, to jest miłość, która jest ruchem, powoduje ruch, dążenie, aż się dojdzie do celu. I dlatego może osoba Boga Ojca nam przeświecać jej twarz w cnocie boskiej nadziei. Osoba Syna Bożego w cnocie wiary, bo wiara to jest treść, to jest prawda, to jest światło. Duch Święty, miłość. Nie jest to kontrowersyjne przypisanie. Wiele jest tych śladów Trójcy Świętej, więcej niż myślimy. Uczymy się. Ciekaw sam jestem, czy spotkaliście się to na tych, na religii, czy gdziekolwiek w Kościele. Ale myślę, że tak. O misjach, zadaniach Chrystusa. Trzy zadania Chrystusa, trzy misje. Tria munera Christi. Misja królewska, zwana też pasterską, misja prorocka, misja kapłańska. Nawet kolejnością podpowiedziałem, do której osoby boskiej odsyła, która. Królewska i pasterska, rządzenie nad sobą, odpowiedzialność za innych także. Bóg Ojciec, ojcowstwo. Prorocka, głoszenie prawdy, wypowiadanie jej słowem i czynem, świadczenie o niej, słowo. Kapłańska, kapłan składa ofiarę, kapłan się modli, kapłan pośredniczy, kapłan jednoczy. Niebo z ziemią, ludzi między sobą. Duch Święty. A przyjrzyjmy się postawie Boga wobec nas i proszę o to, abyśmy powiedzieli, czy da się tam odnaleźć takie rysy właściwe dla Bożego podejścia do nas. One są cechą Boga, cechami Boga, wszystkich trzech osób Trójcy Świętej, ale noszą szczególne ślady tej ani innej osoby. Najpierw to jest w podejściu Boga do nas, a z chwilą, gdy z Boga przejdzie na nas, na dokładnie tej samej zasadzie, według której cechy przechodzą z rodzica na dzieci. Pojawiają się także w nas, ale najpierw są w Bogu. Tak jak zawsze, najpierw są w rodzicu, a później w dzieciach. Bóg jest wobec nas stały, cecha stałości. Nie zmieni zdania, nie porzuci nas. Nie przejdzie mu, nie zmęczy się, nie rozmyśli się. To jest niezawodne, to jest na zawsze. Możemy na tym polegać. Właśnie dlatego jest ta nadzieja, jest mocna i dobra. Odsyłająca do Boga Ojca. Bóg jest wobec nas szczery. Nie ma drugiego dna. Mówi otwarcie rzeczy dobre, rzeczy trudne. Mówi wszystko o sobie, mówi wszystko o nas. Jest w nim też szczerość intencji. I ona, ta szczerość, może z Boga przejść na nas w tej mierze, w jakiej godzimy się na to, żeby stawać się Jego dziećmi. A wówczas możemy za Bogu, za Jego szczerość odwzajemnić naszą szczerością. Ślad osoby Syna Bożego. Bóg jest wobec nas ofiarny. Nie szczędzi siebie. Najbardziej widzimy to w ofierze Pana Jezusa na krzyżu. Może to, w miarę jak pozwalamy, aby się stać, aby od nas zrodził jako swoje dzieci, na nas także, żebyśmy i my mogli coś z siebie dać i Bogu za Jego ofiarność dla nas odwzajemnić naszą ofiarnością, na naszą miarę. A do tej ofiarności popycha, porusza Duch Święty. Nawet w darowaniu drugiemu. To jest taki przejaw podstawowej ofiarności. Nie chować urazy, darować. Nadzieja prowadzi do mocy. Wiara prowadzi do prawdy. Do czego prowadzi miłość? Jak dojdzie do swojego punktu dojścia, do radości. Ale można też powiedzieć, miłość prowadzi po prostu do miłości. Miłość nigdy nie ustaje. To jest ta cząstka, której Maria nigdy nie będzie pozbawiona, bo przechodzi na tamten świat. Gdy wiara już nie będzie potrzebna, gdy zwiniemy linkę, gdy nadzieja nie będzie potrzebna, bo będziemy twarzą w twarz, będzie żyła, będzie trwała miłość. I będzie w nas i przed naszymi oczami Trójca Święta, nasza radość, nasz Rodzic, nasze źródło, nasz pokarm, który teraz nas karmi na drogę, a potem będzie nas karmił na naszą radość. Ale teraz potrzeba o niej zaświadczyć. Choćby tymi rysami stałości, szczerości, ofiarności, które będą o Trójcy Świętej mówiły tu na ziemi. Bo wszystkich jest Rodzicem. Także tych, którzy jej nie znają, także tych, którzy się do niej nie przybliżają. Nie wystarczy przeprowadzić te rozważania. Należy głosić o Bogu, Ojcu wszystkich. Wyjdziemy stąd. I jutro pójdziemy w świat i w kolejne dni, które Pan Bóg da i napotkamy mnóstwo głodnych ludzi, którzy jak sucha ziemia dżdżu potrzebują spotkania z tymi cechami, które w Bogu już są i mogą się także narodzić w nas, a wtedy będą na Boga pokazywać.